Panie pośle, pan ma świadomość, bo rozmawialiśmy parę miesięcy temu, opinii, której się pan na niejako dorobił w środowisku, czy no, w poważnej części środowiska kresowian. Ma pan świadomość?
Nie wiem. Muszę pan zreferować.
Nie no, wtedy mówiliśmy o księdzu Zaleskim, mówiliśmy o tych głosach, powiedzmy, które w internecie się pojawiały również. Pan też wie,
nie pan, no to u nas się...
Czyli ta świadomość taka ogólna jest.
U nas się przyjęła taka metoda rozmawiania o polityce, że ktoś się jakby zamyka czyjś pogląd w jakimś zdaniu, które zresztą sam sobie wyobraził, prawda? Czyli... Oczywiście, że działając w polityce narażam się na to, że ktoś sobie jakoś wyobraża moje poglądy, a potem sam z nimi polemizuje. I czasami nie waha się, ponieważ internet sprzyja swego rodzaju tchórzostwu, więc nie waha się iść jak najdalej z tymi poglądami. Prawda?
Ja spróbuję zrelacjonować...
Także myślę, że może nie warto rozmawiać o moich poglądach, tylko po prostu już o sprawie, nie?
Tak.
Znaczy nie warto rozmawiać o tym, co ktoś uważa, że ja coś uważam, prawda? Bo to wtedy można się zapętlić. Myślę, że trzeba po prostu mówić o sprawach, o realnych...
Ja spróbuję pozycji. Zrelacjonować, jakby z czego wynikają te zastrzeżenia, czy no już takie głośne zarzuty pana adresem, które padały właśnie z tego środowiska się wywodzące głosy. No tak, ugruntował pan tą swoją opinię o sobie tym, co rok temu pan zrobił, sprzeciwiając się fragmentowi rezolucji Parlamentu Europejskiego, która potępiała nadanie tytułu bohatera Ukrainy Banderze. Ale już wcześniej też był pan nie tylko kojarzony, ale wręcz przypisywało się panu zarówno kreowanie tej kontrowersyjnej dla kresowian polityki rządu najpierw Prawa i Sprawiedliwości, równolegle i później prezydenta Kaczyńskiego wobec Ukrainy. Polityki, która powiedzmy sobie otwarcie, no, stanowiła takie de facto przyzwolenie na odradzanie się tendencji takich no, paranazistowskich, powiedzmy, czy wracających do tej ideologii, odwołujących się do tej ideologii OUN-UPA i z drugiej strony lansowania dla kresowian całkowicie nie do przyjęcia fałszywego obrazu takiego asymetrycznego, czy też nawet inaczej właśnie symetrycznego, w którym zarówno krzywdy polskie, jak i ukraińskie się w jakiś tam sposób wyrównują, te krzywdy z okresu II wojny światowej. Czy pan uważa, że ta taka polityka bezwarunkowego poparcia dla pomarańczowej rewolucji, która no, według mnie i pewnie nie tylko według mnie zbankrutowała rok temu, gdy obóz niebieskich doszedł do władzy, obóz niebieskich, czyli ten obóz, z którym przez tyle lat nie chcieliście utrzymywać żadnych kontaktów, których traktowano jak, czy bano się jak święconej wody, jeżeli chodzi o polską dyplomację. I nagle stajemy oczywiście tutaj w obliczu sytuacji, że trzeba z nimi próbować coś robić, znaczy próbować prowadzić jakąś politykę, tylko że no, oczywiście ona absolutnie nie może być kontynuacją tamtej, bo ta strona się na to nie zgodzi. Znaczy, z punktu widzenia tego ostatecznie osiągniętego efektu, który no, zdaniem nie tylko mnie jest porażką. Czy pan jeszcze umiałby obronić założenia tej polityki? Czy pana zdaniem ona jeszcze w jakikolwiek sposób może być kontynuowana?
Czy może zacznę od początku, bo jest kilka pytań. Na główne pytanie od razu odpowiem, że w 100% tak, nie zdarzyło się nic, co by kazało nam prowadzić inną politykę w Europie Środkowej niż prowadził Lech Kaczyński. Jeżeli chodzi o deklarację Parlamentu Europejskiego, dziwi się, że ta sprawa ciągle wywołuje jakieś perturbacje, ponieważ ja na temat tej sprawy nawet spotkałem się na specjalnym obiedzie z szefami środowisk kresowych i krótkie wyjaśnienie nie powodowało już dalszych wątpliwości. Ja po prostu uważam, że Parlament Europejski nie powinien przekraczać swoich kompetencji. I wiem, co uważam, dlatego że w Parlamencie Europejskim wiele osób działa w ten sposób, że dzisiaj parlament zacznie się wypowiadać o polityce kulturalnej, innym razem o polityce historycznej, ale zazwyczaj to jest używane przeciwko Polsce, a nie za Polską. I moje stanowisko w tej sprawie było bardzo jasne. Dałem zresztą swój podpis, jakby akceptując merytorycznie tę poprawkę. Natomiast faktycznie uważam, że w tej sprawie parlament nie powinien się wypowiadać.
Ja, panie pośle, przepraszam, że tak przerwę.
Jeżeli chodzi natomiast o fakty, to one wyglądały tak, że po pierwsze podpisałem tę deklarację, a po drugie akurat tego dnia nie było mnie w Parlamencie Europejskim, bo uczestniczyłem w inauguracji prezydentury Janukowycza, jeśli dobrze pamiętam, to jest do sprawdzenia, więc ani fakty się nie zgadzają, ani moje stanowisko się nie zgadza. Natomiast faktycznie sądzę, że nie należy rozszerzać kompetencji Parlamentu Europejskiego i mam w tej sprawie twarde stanowisko z takich powodów, że to prowadzi później do tego, że Parlament Europejski zajmuje się nieustannie aborcją, prawami gejów, polityką historyczną państw, których nie lubi, sprawami wewnętrznymi na Węgrzech. To nie są kompetencje Parlamentu Europejskiego.
Ale nie przypomnę sobie, panie pośle, żeby pan protestował, jak Parlament Europejski zajmował się na przykład, była uchwała w sprawie rocznicy Hołodomoru, czy tej wielkiego głodu na Ukrainie, czy na przykład teraz walka cały czas o to, żeby w jakikolwiek sposób jakby doprowadzić, czy też wymusić na Rosji na przykład uznanie zbrodni katyńskiej.
Wie pan, dlatego, że jak są jakieś inicjatywy, które mają właśnie taki posmak polityczny, to bardzo trudno jest być przeciwko nim. I gdybym był w Parlamencie Europejskim...
Rozumiem, dlatego, że
gdybym był w Parlamencie...
Ale akurat w tym aspekcie się pan nie zgadzał, a w innych nie.
Nie, dlatego, że gdybym był w Parlamencie, to przecież nie głosowałbym za Banderą. No byłbym też postawiony przy murze i musiałbym głosować, jakby kierując się merytoryczną zawartością polityczną tego. Natomiast ja się publicznie powiedziałem zgodnie ze swoim sumieniem i to nie zmienia tego faktu. A jednocześnie przecież podpisałem łącznie z grupą, to firmowali posłowie mojej grupy ten projekt i zachowując do niego dystans z przyczyn formalnych. Także tu w ogóle kontynuowanie sensacji wokół tej sprawy jest... Znaczy moim zdaniem wynika z nieporozumienia, no bo jakby różne rzeczy można powiedzieć, można się spierać o politykę, za chwilę będziemy się o to spierali, ale robić ze mnie zwolennika Bandery jest, wie pan, no, nie na miejscu po prostu, nie? Bo nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że jestem jakimś szczególnym wielbicielem ideologii Bandery.
To kim był Bandera? W tych relacjach historycznych, ale
ta sprawa nie nastręcza żadnych trudności. Ideologia Bandery, jego polityka doprowadziła, już nie wspomnę o tragedii polskiego narodu, ale doprowadziła także do tragedii ukraińskiego narodu i bronienie się Bandery, próby odklejania go od faszyzmu, a nawet w jakimś sensie można powiedzieć nazizmu, choć to słowo jest zarezerwowane dla tej niemieckiej wersji faszyzmu od polityki Niemców w Europie Środkowej nie mają żadnego sensu. Bandera podnosi odpowiedzialność polityczną za to, co się wydarzyło, a jego współpracownicy, jak na przykład Szuchewicz, podnoszą także osobistą odpowiedzialność za mordy Polaków na wschodzie. I na czym polega problem?
Wie pan, ale
ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek tego nie wyartykułował jasno w jakiejkolwiek rozmowie. Znaczy, jak ktoś ma złą wolę lub nie zgadza się politycznie, to w Polsce się przyjęło, że w takim razie może z kogoś zrobić banderowca, tak to się chyba mówiło, nie? Znaczy, między tym, że ktoś nie zgadza się z polityką wschodnią Lecha Kaczyńskiego, bo przecież to była polityka Lecha Kaczyńskiego, a nie moja. I myślę, że nie wiem, także różne zacne osoby, które publikowały na swoich blogach bardzo ostre teksty pod adresem prezydenta, jakoś zmieniły zdanie po katastrofie smoleńskiej. Więc jeśli ktoś nie zgadza się z kimś, to myślę, że lepiej powiedzieć, że się nie zgadza z jakąś polityką.
A jeśli nie ma problemu,
ale włączać w to
z jasnym takim...
Ale nigdy nie było takiego problemu.
No, był problem, gdy w grudniu 2009 roku już tylko ogłosił ten dekret o nadaniu Banderze tytułu bohatera Ukrainy. No, przez wiele tygodni czekaliśmy na jakąkolwiek reakcję ze strony na przykład prezydenta.
Wie pan co, prezydent miał wówczas swoich doradców, wśród których ja już wówczas formalnie nie byłem. Moje prywatne zdanie było takie, że należy zareagować ostrzej i szybciej. Natomiast oświadczenie pana prezydenta, tam w jakim ileś było przygotowywane, może niewiele tygodni, i tak się stało. Ale myślę, że także ten fakt nie daje powodów do tego, żeby sądzić, że Lech Kaczyński był zwolennikiem Bandery. No, trzeba rozróżnić interes strategiczny Polski, jego rozumienie takie czy inne, od wikłania się i wikłania całej polskiej polityki w jakieś wewnętrzne spory na Ukrainie, po stronie, których, co do których polskie stanowisko jest absolutnie jasne i klarowne.
Znaczy, radykalnej opinii, że, żeby ktokolwiek zarzucał prezydentowi bycie zwolennikiem, brak reakcji czy błędy związane powiedzmy z całością powiedzmy polityki wobec pomarańczowych.
Wie pan, to jest jak mówią w Odesie dwie razne raznice chyba mówią, bo to, czy to były błędy, to jest temat do dyskusji. I w tej sprawie można jakby dyskutować, to analizować wszystkie aspekty. Natomiast metoda dyskutowania, nie, bo ja na początku powiem, co nie było błędem, ponieważ uważam, że ta polityka nie była błędna, natomiast metoda dyskutowania polegająca na tym, że na podstawie jakichś wyimków swojego przeciwnika w dyskusji, czy partnera w dyskusji, określa się, nie wiem, banderowcy, czy banderowca, nie wiem jak to się odmienia, ustawia się go po drugiej stronie i rozpowszechnia o nim zazwyczaj anonimowo w internecie nieprawdziwe informacje, nie trzyma żadnego standardu i nikomu nie służy. W sensie poważnym co najwyżej może służyć przeciwnikom Polski. Natomiast w sensie takim codziennym, taktycznym nikomu nie pomaga w niczym. Hmm. Czyli jak już ustalimy, że prezydent nie był banderowcą, ja też nie jestem banderowcą, to wtedy możemy zacząć, czy banderowcem, to wtedy możemy zacząć rozmawiać już o polityce, prawda? Kolejna sprawa to rzeczy, o którą pan pyta, zestawianie zbrodni, czy próbowanie wyrównywania ich. Nie ma to żadnego sensu. Politycy czasami stosują taką retorykę stosowaną na przykład w relacjach polsko-niemieckich przez całe lata 90., które przyniosły bardzo zły efekt. Ponieważ mówienie wyście nam kogoś zabili i myśmy wam kogoś zabili, to jest nie powiedzieć tak, to jest nie powiedzieć nic. Ponieważ ludzie, którzy stracili bliskich, oczekują tego, że się powie, kto zamordował. Bardzo często oczekują tego, że się powie, kto zamordował, że się zdefiniuje politycznie ten podmiot, jego cele. I ja tak nie mówię. Myślę, że może z wyjątkiem... Znaczy ja nie byłbym w stanie się założyć, że nie ma takich moich wypowiedzi, gdzie ja mówię ten kogoś zabił, tamten kogoś zabił. To nie jest moja retoryka. I ona się nie sprawdza w jakichkolwiek relacjach. Ale zwracam panu uwagę, że nie sprawdza się także przy porównywaniu kwestii Katynia do Wołynia. To są dwie różne kwestie. I bardzo często ci, którzy niesłusznie zarzucają relatywizację zbrodni czy równoważenie, takie relatywizujące równoważenie zbrodni po stronie polskiej i ukraińskiej, bez problemu czynią to samo z oficerami w Katyniu. Charakter tych dwóch zbrodni jest zupełnie inny. Łączy je tylko to, że zamordowano ludzi. Natomiast jest inna liczba ofiar, inna jest prawno-międzynarodowa sytuacja związana z tą zbrodnią, inna była podmiotowość Rosji Sowieckiej czy Związku Radzieckiego. To było po prostu państwo, które z Polską było w formalnie pokojowych relacjach. Wreszcie bezpośrednie znaczenie Katynia i jego wpływ na legitymizację władzy w Polsce po 1945 roku, to spowodowało, że polityczny aspekt zbrodni w Katyniu był inny. Natomiast nie powinniśmy tutaj równoważyć i mówić, że to było lepsze, albo gorsze, albo mniejsze, albo większe. Nie. Było inne i my szczególnie jako historycy, mamy obowiązek ten fakt odnotować, jak poważnie o tym rozmawiamy.
No ale praktyka działań polskiej dyplomacji, polskich polityków w relacji z Ukrainą, z Rosją w obu tych przypadkach jest całkowicie różna i gdzie ja też, szczerze mówiąc, nie rozumiem. Oczywiście widzę, dostrzegam te różnice między, że tak powiem, techniką czy
nie, to nie jest technika. Nie, to jest sprawa, prawda, to jest sprawa, na którą Polacy nie zwracają często uwagi. Sprawa zbrodni jest fundamentalna. Ona dotyczy prawnego aspektu tej zbrodni. I nie ulega wątpliwości, że Związek Radziecki, a zatem Rosja jako dziedzic prawny Związku Radzieckiego, ponosiła w sposób bezpośredni odpowiedzialność za zbrodnię w Katyniu. Ta kontynuacja prawno-międzynarodowa po stronie ukraińskiej inaczej wygląda. To niczego nie tłumaczy, żeby uprzedzić pańskie pytanie. Ale mamy obowiązek powiedzieć, że to inaczej wygląda i te prawne aspekty zbrodni nie dadzą się niestety tak łatwo powiedzieć, że to jest nieważne, bo to jest tylko technika. W przypadku zbrodni i dochodzenia sprawiedliwości to jest bardzo ważny element.
Ale w takim odbiorze społecznym to jest trochę sofistyka, powiedzmy, bo oczywiście, oczywiście...
No wie pan, no to jest tak, jakby pan poszedł do sądu, sądzono by, to jest troszeczkę tak, jakby pan poszedł do sądu, sądzono by mordercy, a pan powiedziałby, że to, czym się zajmuje sędzia, to jest sofistyka. Moim zdaniem, jeżeli naprawdę chcemy dochodzić sprawiedliwości, to jest jeden z kluczowych elementów.
No ale czy to było ludobójstwo w takim razie?
Moim zdaniem tak powinna brzmieć polskie stanowisko w tej sprawie. Znaczy tu zostały wyczerpane zdecydowanie.
O czym mówimy? Mówimy o Katyniu? Czy
i o Katyniu i o Wołyniu. I w no tym więc, i w tym przypadku...
No więc, ale na czym polega problem?
Nie, ale ja nie mam problemu. To pan chce powiedzieć, to pan w tej rozmowie chce powiedzieć, że fakt państwowego charakteru ludobójstwa w Związku Sowieckim nie ma takiego znaczenia, nie, bo to dla pana jest sofistyka.
Nie, bo stosunku
dla mnie to jest kluczowa sprawa.
W stosunku do Rosji domagamy się i przywołujemy tutaj również organizacje międzynarodowe, które mają nam w tym pomóc. Prawda? Aby zaklasyfikować to, co się wydarzyło w Katyniu, w Miednoje, w Charkowie, jako ludobójstwo.
Bo partnerem jest Rosja.
A w przypadku Ukraińców wcale nie ma, bo ja nie słyszałem, żeby jakby w relacjach międzynarodowych tutaj głośno, natomiast nawet w takich relacjach historycznych jest obawa przed nazwaniem...
Czy pan uważa, że współczesne państwo ukraińskie ponosi odpowiedzialność prawną w takim samym stopniu jak państwo rosyjskie za Katyń, za Wołyń? No wie pan, no trudno tak dowodzić, no bo po prostu nie ma takiej kontynuacji.
Nie, ale
jeżeli mówimy o kwalifikacji zbrodni...
Nie ma takiego problemu w tym momencie, bo ja nie słyszałem, żeby, nie wiem, środowiska kresowe wymagały, żeby, nie wiem, rząd ukraiński w tym momencie podejmował jakieś tego typu rzeczy, że tak, będziemy tam nie spłacać, prawda, jeszcze te wszystkie ofiary i tak dalej. To nie o to chodzi. Tutaj już na takim poziomie nawet definicyjnym jest problem. Znaczy, żeby
ma stwierdzić... Problem, panie redaktorze, no pan może ma problem. Ja nie wiem, kto ma problem.
Mają problem również polscy posłowie, którzy na przykład bali się w tej słynnej, zresztą dobrze, że ona się pojawiła, ta uchwała Sejmu w 2009 roku, ale tam też nie ma jasno powiedzianego, że mówimy o znamionach ludobójstwa.
Ale dzisiaj do Sejmu wpłynął kolejny...
o ludobójstwie wprost.
Dlatego, że żeby było ludobójstwo wprost, musi być jednak moim zdaniem już to oprzyrządowanie prawne przygotowane. Natomiast o znamionach możemy mówić i trzeba iść w kierunku ludobójstwa. I moim zdaniem, łącznie z tym, że osoby, które za to ponoszą odpowiedzialność, jeszcze żyją, powinny być za to sądzone. Natomiast większość deklaracji w tej sprawie, czy uchwał, zaczyna się od projektu, który jest zbitkiem rozmaitych przymiotników, wzmocnień, natomiast kompletnie pomija aspekt prawny. I ma pan kolejny projekt, który trafił do Sejmu, jak wiem, autorstwo jednego z klubów.
Tak,
niech pan mi tam pokaże, niech pan mi tam pokaże solidne oprzyrządowanie prawne. Pokazanie cech ludobójstwa. Niech pan pokaże elementy tego projektu, który spełnia poważne...
Tak,
który spełnia poważne kryteria walki o to, o czym mówimy.
Nie no, rozumiem, że tak.
Łatwo jest napisać.
Uchwała dotyczy trochę innego.
Tak, ale ja nie widziałem, powiem panu, że nie widziałem takiego projektu, który by przygotowanego przez zainteresowane środowiska na przykład, który by jakby uwzględniał przede wszystkim ten aspekt prawny. Już nawet uważam, że chyba sam napiszę coś, wie pan? Bo to jakby nie da się tak dyskutować, że ktoś. Emocje kończą się tam, gdzie mówimy o indywidualnych losach i tam na nie powinno być dużo miejsca. Ale kiedy chcemy sprawę przenieść na tę płaszczyznę prawną międzynarodową, to wówczas, żeby być skutecznym, musimy używać już języka prawnego, musimy się odnosić do faktów, a w mniejszym stopniu przejawiać ten jakby emocjonalny aspekt. Ponieważ to jest gwarancją skuteczności.
Historia, no już 20 kilku lat, którą środowiska kresowe, ja zresztą również mogę się pod tym podpisać, nazywają polityką zakłamywania tej wydarzeń.
Ale panie redaktorze, co ja mogę jeszcze zrobić? Powiedziałem to...
I w momencie, kiedy pojawia się ta uchwała, nie wiem, ja nie znam szczegółów i okoliczności, znam tylko treść,
tej proponowanej uchwały o ustanowieniu Dnia Pamięci o Męczeństwie Polaków na Kresach, no to to jest próba, jakaś desperacka próba zwrócenia uwagi polskich polityków na to, co się stało. To była największa zbrodnia dokonana na polskiej ludności kiedykolwiek. I wszystko byłoby dobrze, gdyby politycy, również politycy pana środowiska, chcieli tę prawdę zaakceptować, choćby w taki sposób, że upamiętniają 11 lipca, uczestniczą ze środowiskami kresowymi w wydarzeniach, tak jak uczestniczą na przykład w obchodzeniu rocznicy Powstania Warszawskiego czy jakichś innych tragicznych wydarzeń w tej najnowszej historii. Takich sytuacji nie ma. Takich sytuacji nie
znaczy,
ma.
Wie pan, ja obawiam się, jak mówimy w kontekście II wojny światowej, o czymś, że coś jest największe, prawda? Bo to jest pytanie, czy to było największe, czy właśnie ja myślę, że powinniśmy się trwale wyzbyć tego porównywania zbrodni, nie? Bo ja nie wiem, czy to było największe, czy największy był Oświęcim, prawda? Czy może największą zbrodnią był nazista, który zamordował, nie wiem, w Rzeszowie matkę z brzemienną. Znaczy tutaj myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym. Właśnie po to, żeby żadnej ze stron nie tym wartościowaniem ilościowym nie urazić. Była zbrodnia na ogromną skalę, motywowana etnicznie, motywowana w części pewnie też klasowo, która spełnia wiele kryteriów ludobójstwa. Nie wiem, czy wszystkie, nie znam orzecznictwa dokładnie w tej sprawie. I myślę, że jeżeli chcemy o tym rozmawiać poważnie, trzeba by na przykład zacząć od kwalifikacji prawnej. Poszukać możliwości prawnych, ekspertyz prawnych. Zacząć tę sprawę może trzeba od początku faktycznie. Nie widzę w tym problemu.
Więc
ja złożyłem w tej sprawie deklarację przedstawicielom środowisk kresowych, że jestem gotów do współpracy. Nie było już kolejnych prób. Jeśli pojawi się taka dyskusja, sam się w nią włączę. Natomiast jeżeli mamy tylko raz w roku zorganizować taki przetarg na emocje, no to ja mam wątpliwości, czy to dobrze jakby służy tej sprawie. Nie? I mogę mieć w tej sprawie wątpliwości.
Nie no, świadomość społeczna w Polsce tych wydarzeń, które dokonały się na Wołyniu w Galicji Wschodniej jest niewielka.
Ale na czym zastanówmy się...
Jedyna możliwość, tak jak znakomicie, bo to warto w tym kontekście przypomnieć, że to była inicjatywa prezydenta Kaczyńskiego ustanowienia Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, prawda? Dlaczego z jednej strony możemy...
A to nie jest z jednej strony, jest drugie. Ustanówmy Dzień Pamięci o pomordowanych w rzezi wołyńskiej. I powiedzmy to jeszcze wyraźniej. Tylko umotywujmy to w taki sposób, żeby to było zrozumiałe nie tylko dla środowisk kresowych, ale też na przykład dla Amerykanina, który to przeczyta. Albo dla kogoś, kto się tym nie interesuje, jest młodym człowiekiem i żyje w Kielcach, w Radomiu, w Szczecinie gdzieś. To nie jest tak, że można było jedno, a nie można drugiego. Po prostu to drugie trzeba porządnie zrobić.
Pan nie uważa, że po 20 kilku latach już powiedzmy życia w wolnym kraju zastanawianie się i w tym momencie definiowanie pewnych rzeczy nie jest wielką hańbą dla polskich polityków? Że dzisiaj się dopiero...
Można pójść w bardzo duże emocje, powiedzieć wielką hańbą. Ja spotkałem się ze środowiskami kresowymi i powiedziałem, mogę w tym uczestniczyć. Tylko zacznijmy o tym poważnie rozmawiać.
Nie wiem, czy pan rozumie, panie pośle. No bo pewno nie byłoby woli do takiego spotkania, czy nie w ogóle powodu, gdyby nie ten nacisk, powiedzmy, w tym momencie środowisk kresowych, które tak naprawdę żądają jednego, żądają upamiętnienia, przywrócenia pamięci o tych ludziach zamordowanych Polakom, bo tej świadomości społeczeństwo nie ma.
Panie redaktorze, ja jestem w polityce w realnej polityce, czy takiej, gdzie jestem wybierany od 2005 roku. Jaki jest powód, że ja na siebie brał wielką hańbę? No tak jak ja panu zaproponował, że pan na siebie wziął wielką hańbę polskich dziennikarzy, że o tym za mało pisano. No to jest taka logika. Ona nie ma żadnego sensu, nie?
Nie
ma sensu, jeśli pan to do mnie kieruje. Większość tych lat, o których pan powiedział, byłem w szkole średniej, kawałek podstawowej, średniej i na studiach. Więc musi pan znaleźć polityka, który za to faktycznie odpowiada i przynajmniej w tym okresie aktywnie działał w polityce cały czas, albo większość tego okresu, o którym pan mówi. W okresie, w którym ja byłem politykiem, czy jestem politykiem, to na przykład jeżeli widziałem, że koledzy się nie wybierają pod pomnik 11 lipca, to ja poszedłem. Kupiłem wieniec, poszedłem, nie? Ale mimo, że poszedłem, no to i tak jeden z czołowych komentatorów ze środowisk kresowych był łaskaw nie podać mi ręki. No, wie pan, albo jest tak, że szukamy dzisiaj nieco szerszej palety ludzi, którzy się tym zajmą i rozmawiamy i robimy to, co można realnie zrobić. Ja oferuję swoją osobę. Albo jest tak, że dyskusja będzie się toczyła w ten sposób, że pan będzie mnie odpytywał, czy jestem banderowcem. Jak ma się tak toczyć, no to nic nie zrobimy, wie pan. Ja jestem politykiem, nie mogę się obrażać. Pan może sobie uważać, że jestem melnykowcem, banderowcem, nie wiem kim jeszcze. Natomiast w ten sposób do niczego nie dojdziemy. To nie jest droga.
Dobrze, panie
Polski polityk musi uwzględniać polską rację stanu i to powinien być cel jego działania. I ewidentnie elementem polskiej racji stanu jest pamięć o tym, co się stało na Kresach, pamięć o rzezi, przedstawianie w tej sprawie prawdy i nie ukrywanie jej. I powiedzmy to wreszcie raz i bardzo wyraźnie, jak ktoś tego ciągle nie rozumie. Natomiast elementem polskiej racji stanu jest też takie sformułowanie tych wszystkich myśli i takie oprzyrządowanie prawne, żeby ona była zrozumiała nie tylko dla środowisk kresowych. Dzisiaj największym problemem nie jest przecież to, że te środowiska nie mogą się wypowiedzieć. Jest to, że pozostają na boku. Ale ja też nie muszę się z tego tłumaczyć, bo ja to nawet powiedziałem w wywiadzie dla naszego słowa. Nie mam w tej sprawie jakby nic do dodania więcej, nie? Ręce są otwarte, gotowe do współpracy, tylko że to nie może się odbywać na takiej zasadzie, że siadamy przy stole i zaczynamy od inwektyw, które zresztą nie mają uzasadnienia w faktach.
To jak sformułowałby pan w tym momencie te najważniejsze element polskiej racji stanu w relacjach z tymi trzema w tym momencie największymi podmiotami w bezpośrednim sąsiedztwie Polski się znajdują, mówimy o Ukrainie, Białorusi, Litwie.
To, co było w pańskim pytaniu, było bardzo ważnym elementem. My nie możemy popierać w żadnym z tych krajów jakiejś jednej partii i nie utrzymywać kontaktu z drugą.
Rozumiem, że tutaj bije się pan w piersi.
Nie, ale w jakie ja się mam bić w piersi? Niech pan znajdzie chociaż jedną moją wizytę na Ukrainie, w której nie miałem kontaktu z drugą stroną. Przecież to fakt. Przecież dzisiaj w Parlamencie Europejskim ja nie mam kłopotu z tym, że jestem uważany za człowieka blisko współpracującego z Juszczenko czy z Timoszenko. Mój problem polega na tym, że Europejska Partia Ludowa publicznie zwalcza mnie za zbyt dobre kontakty ich zdaniem z Partią Regionów. Znaczy, łatka polegająca na tym, że na poziomie politycznym kontaktowaliśmy się tylko z partiami pomarańczowymi, jest nieprawdziwa. Oczywiście, że na poziomie oficjalnym prezydent rozmawiał z prezydentem, ale prezydent był z obozu pomarańczowego. Premier rozmawiał z premierem, jeśli to była Julia Tymoszenko, ale na przykład Jarosław Kaczyński, którego czas wypadł na to, kiedy premierem był dzisiejszy prezydent, czyli Janukowicz, miał dobry kontakt z Janukowiczem. Dalej to już jest zła wola i nałożenie pewnej interpretacji. Myślę, że spośród polityków w Parlamencie Europejskim, którzy zajmują się Ukrainą, należy do grona tych, którzy mają najlepsze kontakty po obu stronach. Dzisiaj to są kontakty z premierem Ukrainy, z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, ze środowiskiem prezydenta Ukrainy, także z samym prezydentem, którzy jak najbardziej są z partii regionów. Ja nie mogę w swojej pracy kierować się z jednej strony ani naciskami środowisk ukraińskich, które by sobie tak czy inaczej wyobrażały mój świat kontaktów, bo ja nie jestem ukraińskim politykiem, tylko polskim. Ale po drugiej stronie nie mogę się też kierować szantażem czy naciskiem pewnych środowisk w Polsce, jeśli za jakąś część polityki wschodniej odpowiadam, pewnym szantażem czy naciskiem, który polegałby na tym, że pod wpływem czyichś nacisków ja się z jakimiś politykami na Ukrainie kontaktuję, a z jakimiś nie. My musimy mieć kontakt z wszystkimi środowiskami politycznymi. Natomiast jeżeli akurat wszystkie ważne instytucje są w jednych rękach...
Ale czy tak było przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie?
Panie redaktorze, no jestem w stanie, nie wiem jak to udowodnić, bo trzeba plany moich wizyt zrobić, że i formalnie, i nieformalnie, zawsze w każdej wizycie, którą tam składałem, szczególnie to jest ważne faktycznie w moim przypadku, bo to były robocze zwykle przecież wizyty, wśród moich rozmówców byli i ci. I to bardzo dużo osób po stronie partii.
Dobrze, ale gdybym mógł prosić właśnie o próbę określenia, bo tam cały czas pan mówi, że ta polityka w zasadzie nie powinna się zmieniać, że było w niej dużo dobrego. O błędach się dowiadujemy mniej, ale to
ale ja chciałbym przecież, na czym polegały błędy? Znaczy pan uważa, że prezydent Lech Kaczyński powinien był ze względu na poglądy Juszczenki się z nim nie komunikować?
Nie, no to
jakbyśmy określili, politykę prezydenta, który odmawia kontaktu z prezydentem sąsiedniego państwa. To jest szaleństwo.
To nie.
Obowiązkiem prezydenta, wie pan, to jest tak, że Berlusconi układał sobie dobre stosunki z Kaddafim i nie miano do niego pretensji. Ponieważ on rozumiał, że ze swoim sąsiadem, od którego go zresztą dzieli morze, musi mieć dobre relacje. Dzisiaj zresztą z tego, myślę, że poszedł z tym za daleko faktycznie, ma z tego powodu kłopoty. Ale robić zarzuty Kaczyńskiemu, że miał budował dobre kontakty z legalnie wybranym prezydentem sąsiedniego kraju? No to jest jakieś szaleństwo.
Nie, tutaj chodzi o pewną niesymetryczność, bo z jednej strony były bardzo dobre kontakty i wsparcie udzielane obozowi pomarańczowych. Tutaj głównie już ten obóz też się podzielił przecież na końcu, czy nawet nie na końcu, tylko dość szybko się podzielił. Ale a z drugiej strony to są takie rzeczy, które jak rzeczywiście niegojąca się rana będą wracać jeszcze pewno przez wiele lat. Z drugiej strony pojawiały się sytuacje takie jak na przykład w ostatniej chwili rezygnacja tam z patronatu nad przedsięwzięciami upamiętniającymi okrągłą 65. rocznicę rzezi wołyńskiej przy jednoczesnym objęciu patronatu w tym samym dniu nad Festiwalem Kultury Ukraińskiej.
Ale ja uważam, że to był błąd, ale mówiłem także wtedy, że to był błąd.
Więc to są tego typu historie i tak naprawdę przypuszczam, że o to chodzi, ale to...
No nie, ale panie redaktorze, jak chodzi o taki szczegół, to też powiedzmy sobie, po co to ukrywać, to był błąd, nie? Ja powiedziałem wtedy i panu prezydentowi, że uważam, że powinien podtrzymać ten patronat i jego współpracownikom. To był błąd, ale czy z tego można wyciągać dalej jeszcze idące wnioski? Przecież pan prezydent uczestniczył później w uroczystościach w Hucie Pieniańskiej. Przecież pokazał jasno swój stosunek do rzezi wołyńskiej. Przecież od czasu decyzji Juszczenki już nigdy się z nim nie spotkał. Co miał jeszcze więcej zrobić? Znaczy jak można mieć tyle złej woli, by nieżyjącego prezydenta, który w tej sprawie, którego błąd w tej sprawie polegał, nie wiem, tylko na tym, że jego urzędnicy przecież wycofali patronat z jakichś względów, zresztą ze względów organizacyjnych, ponieważ oni, jak rozumiem, mieli wątpliwości,
To nie wymaga, to na pewno...
To co mamy jeszcze
zrobić? To nie wynika ze złej woli, to jest kwestia właśnie próby racjonalnego zrozumienia, o co chodzi, bo być może rzeczywiście stoi nad tym tak kluczowa polska racja stanu,
to że nie było...
dobrze byłoby określić. Co jest istotniejsze, że być może, nie wiem, w rozmowie z Kresowianami warto postawić taką tezę, że warto na chwilę na przykład odłożyć kwestie rozliczeń historycznych i budować jakieś relacje, tylko żeby z tego coś wynikało pozytywnego, a wynikało coś innego. Wynikało w tym momencie wiosna neobanderyzmu trwająca już od kilku lat na zachodniej Ukrainie.
Wiosna neobanderyzmu nie miała żadnego związku z polityką prezydenta Kaczyńskiego. I żadna logika nie wytrzyma takiego ustawienia sprawy. Fakt, że prezydent z jakichś względów organizacyjnych nie podtrzymał wówczas tego patronatu, nie pozwala sformułować ogólnej tezy, że był po stronie Bandery, ani nawet nie pozwala sformułować ogólnej tezy, że nie uważał obchodów tej zbrodni za ważne. Dał temu zresztą potem szereg dowodów, że jakie ma w tej sprawie stanowisko. Błędem to było dlatego, że później zostało w ten sposób przedstawione i że niezależnie od tego, co później prezydent mówił, robił i jak się zachował wobec Juszczenki w sprawie Bandery, wiele środowisk osób widzi tamtą sytuację, a nie tą, która jest dużo, nie zachowanie prezydenta realne, jego osobiste, które było dużo bardziej znaczące. Natomiast nie warto stawiać pytania ani Kresowiakom, ani w ogóle nikomu, czy polska strategia na wschodzie, czy w ogóle w Europie Środkowej, czy pamięć o historii. Znaczy żaden poważny kraj nie może tak stawiać tematu. Dyplomaci, politycy są od tego, żeby nieustannie, skutecznie łączyć te dwa wątki. My nie możemy sobie dzisiaj pozwolić na to, żebyśmy się znowu znaleźli między Niemcami a Rosją. Polska racja stanu i polska siła, czy w układzie Francja-Niemcy-Polska, czy w Ukrainie, w układzie Niemcy-Polska-Rosja. Wracam po dwóch dniach takiego zamkniętego seminarium byłych ministrów, wiceministrów spraw zagranicznych Polski, Rosji, intelektualistów, kilkanaście osób rozmawiało przez dwa dni w Berlinie o tym. I ja tam wszędzie mówię, że Polska w tym układzie może być realnym partnerem, jeśli chodzi o potencjał ekonomiczny i potencjał polityczny, tylko pod warunkiem, że ma dobrze poukładane interesy w Europie Środkowej i że umie sobie układać interesy z sąsiadami, że nie jest kontestowana przez sąsiadów, a nawet więcej, że jest z nimi w stanie organizować jakieś przedsięwzięcia. To jest oczywiście dużo trudniejsze niż jeden czy drugi wyjazd do Berlina czy do Moskwy, bo wymaga pieczołowitości od polskich polityków i dzisiejsza ekipa nie przykłada do tego takiej wagi.
Dobrze, to co my realnie możemy w tym momencie? Jaki mamy potencjał tam? Szczególnie gramy, po 10 kwietnia i po tych panie wydarzeniach redaktorze, ostatniego roku.
My realnie gramy w polityce europejskiej jako państwo średnie. Średnie, może większe można powiedzieć, ale nie należące do grupy największych państw. Nasz potencjał i siła wpływu na to, co się dzieje w Europie, jest ściśle powiązany z tym, czy mamy potencjał organizowania życia politycznego w Europie Środkowej. To jest szalenie trudne, także ze względu na zaszłości historyczne między Polską a Ukrainą, między Polską a Litwą i inne podobne sytuacje, nie w tej skali. I to wszystko. Jak ktoś tego nie rozumie, to nie rozumie niczego z tego, co się dzieje w dzisiejszej polityce. A zresztą to się nie zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach.
No, ale jak...
Natomiast stawianie tej sytuacji albo-albo jest nieuczciwe. Ponieważ Polska nie może tego stawiać albo-albo. My musimy taką mieć jakby ofertę współpracy i ona musi być na tyle mocna, a zaufanie między Polską a Ukrainą na tyle duże, żebyśmy byli w stanie także krok po kroku przechodzić przez te trudne tematy. I tu musimy się wykazać realizmem, który na przykład polega na tym, że jakość ukraińskiego państwa dzisiaj nie jest taka, jakbyśmy sobie życzyli. Jakość polskiego państwa nie jest taka, jakbyśmy sobie życzyli.
Ale kiedykolwiek była ta jakość państwa ukraińskiego taka, jakiej byśmy sobie
życzyli? Państwo ukraińskie niepodległe istnieje 20 lat. Plus, zależy jak liczyć sytuację za czasów Petlury, jeszcze można by doliczyć kilkanaście miesięcy, może kilka lat maksymalnie. I to jest wszystko, to jest cała tradycja państwa ukraińskiego. Taki jest nasz sąsiad. I z takim sąsiadem musimy o tym rozmawiać. Ale to nie oznacza, że ze względu na jego młody wiek mamy te sprawy schować.
Ten kilkuletni okres, kiedy pomarańczowi byli w władzy, rozumiem, jest
panie doktorze, ale jaki
takim jest... jakimś, powiedzmy, optymalnym modelem tego, co na Ukrainie chcielibyśmy widzieć?
My tu na Ukrainie w ogóle niewiele możemy widzieć, bo to Ukraińcy decydują. Jeśli pan sprawdzi
efektywność, mamy jakieś interesy, prawda?
Jeśli pan sprawdzi efektywność reformowania Ukrainy, jeśli pan sprawdzi, nie wiem, weźmy pod uwagę efektywność działania wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie, no to ona nie była duża. Ale też prawdą jest, że rewolucja pomarańczowa przerwała pewną logikę wydarzeń na Ukrainie, która prowadziła do autorytaryzmu, czy do jakiejś formy autorytaryzmu w tym kraju wówczas. I Janukowicz, który by zwyciężył w wyborach w 2004 roku, byłby na pewno zupełnie innym Janukowiczem niż dzisiejszy prezydent Janukowicz. I też w tej sprawie nie miejmy złudzeń. Jak realnie analizujemy sytuację i opieramy się na faktach. Także okres rządów pomarańczowych musi być oceniany w sposób zniuansowany. Jeśli chodzi o drogę ukraińską do Europy i jeśli chodzi o konkrety, czyli na przykład przygotowanie ruchu bezwizowego i jeżeli chodzi o realny proces akcesyjny, on był dużo wolniejszy niż wszyscy oczekiwali. I nie pomagało temu w ostatniej fazie wybijanie na sztandary Bandery. Szkodziło to Ukrainie, szkodziło wizerunkowi Ukrainy, zatem szkodziło także naszym interesom, bo w naszym interesie jest przyciąganie Ukrainy na zachód. Nikt w Unii Europejskiej nie jest zachwycony, kiedy nagle bohaterem się okazuje ktoś taki jak Bandera, nawet jeśli część Ukraińców go ceni.
No i chyba dobrze, że parlament reaguje. Pan mówi, że nie.
Ja uważam, że nie, ale z innych względów już to powiedzieliśmy sobie dwa razy. No po prostu uważam, że od decydowania w sprawach zewnętrznych w polityce zewnętrznej Unii powinna być Rada i to jest mój stały pogląd.
No ale ta historia jest istotnym elementem.
No ale co nam zostało z tej historii?
To doskonale wiem.
Co nam zostało z tej historii? Opowiedziałem panu i może pan sprawdzić, kto podpisał tę deklarację. Powiedziałem panu, jakbym głosował. Wie pan, dlaczego nie głosowałem? Pozostaje pan przy swoim tylko dlatego, że to pasuje do koncepcji.
Nie,
no bo zabrania mi pan wyrazić pogląd na tym tle, na temat kompetencji nie Parlamentu Europejskiego, a jestem przekonany, że w 10 innych przypadkach, biorąc pod uwagę to, co wiem o pańskich poglądach, pan się zgodzi ze mną. Bo jak będzie chodziło o aborcję, o prawa homoseksualistów, o sytuację wewnętrzną na Węgrzech, to pan się zgodzi, że to nie jest kompetencja Parlamentu Europejskiego. I po prostu ja w tej sprawie mam twardy pogląd i wiem dlaczego, ponieważ wiem, jak Polsce szkodzi dzika integracja europejska. Parlament nie ma w tej sprawie kompetencji i nie powinien być przekraczany traktat. Koniec, kropka.
No ale z drugiej strony mówi pan o tym, że polska polityka wobec Ukrainy powinna być wypadkową polityki europejskiej,
nie,
prawda?
Nie, tak nie uważam. Polska polityka wobec Ukrainy powinna być dużo aktywniejsza i powinniśmy mieć dużo większy wpływ na politykę wobec Ukrainy niż średnia w Europie. Tylko to zagwarantuje to, że będziemy realnie mogli egzekwować swoje interesy.
Dobrze.
Jeżeli pan patrzy dzisiaj na interwencję w Libii i widzi pan, jak daleko kraje europejskie pozwalają na samodzielność Sarkoziemu i Berlusconiemu w stosunku do jego własnych sąsiadów, to zdumiewa, dlaczego Polska nie może na tym tle nawet domagać się tego, by Polak był ambasadorem unijnym na Ukrainie i na Białorusi. Nawet na to nie ma dzisiaj zgody. A jest przyzwolenie na tak daleko idące działanie, włącznie z działaniami zbrojnymi wobec sąsiadów. Ja się nie domagam, żeśmy kogoś bombardowali, tylko pokazuję na zasadzie przykładu, że Polska musi być dużo aktywniejsza i musi uzyskać dużo większą przestrzeń do działania na wschodzie, jeśli chce się liczyć w Europie. Ale nie liczy się w Europie jako państwo między Niemcami a Rosją, ponieważ w takim układzie zawsze występuje ogromna asymetria na niekorzyść Polski. Siła Polski zawsze musi wynikać ze zdolności do budowania koalicji w Europie Środkowej. Czyli pokazywania, że ten ośrodek w Warszawie jest kreatywny. Jeśli chodzi o konkurencyjność w sferze ekonomii i jeśli chodzi o politykę. To jest proste.
Pan mówi, że polscy politycy nic nie mają do tego, czy też tutaj w jakikolwiek sposób wpływ Polski na zachodniej Ukrainie, na przykład, nie wiem, ja mówiłem o tej wiośnie neobanderyzmu, to się jakoś tam odnowiło.
Nie, ale ja nie tak mówię. Nie, ja nie tak mówię. Ja mówię, że nie da się logicznie wykazać związku między polityką prezydenta Kaczyńskiego, a jak zredukujemy to do faktycznych problemów z tą polityką, to do jednego wycofania patronatu, a wzrostu nastrojów nacjonalistycznych na zachodzie Europy. One są wynikiem na zachodzie Ukrainy. One są wynikiem w części wewnętrznej polityki ukraińskiej, czyli myślę, że nawet w jakimś stopniu kreowania partii Swoboda w opozycji do tego, do Julii Tymoszenko, żeby obniżyć jej możliwości działania na zachodniej Ukrainie. One są wynikiem one są w części wynikiem frustracji społecznych i poziomu ubóstwa na Ukrainie i będą się powiększały, jeśli Ukraina nie będzie bardziej zdecydowanie szła ku Unii Europejskiej. Natomiast czy polscy politycy mogą na to jakoś wpłynąć? Mogą na to wpłynąć. Natomiast to jest inne pytanie, czy polscy politycy ponoszą odpowiedzialność za to, że tak jest. To moim zdaniem nie. Jest to megalomania, jest to klasyczny przejaw polskiej megalomanii. Uważanie, że to, co tam mówi prezydent w Warszawie, rzutuje na to, jak głosują ludzie na zachodzie Ukrainy. Natomiast jak pan pyta precyzyjnie, czy politycy mogą na to wpłynąć? Tak. Myślę, że byłem jednym z pierwszych polityków, który bardzo wyraźnie, jako polityk europejski, bo w takiej roli występowałem, mówił przedstawicielom władz Ukrainy, że jeśli by okazało się, że Swoboda będzie kontynuowała swoją politykę, no szczególnie w obwodzie lwowskim, to przyniesie bardzo poważne pogorszenie relacji polsko-ukraińskich. I nie mam wątpliwości, że tak będzie. Jeżeli Swoboda, która tam otrzymała dobry wynik w wyborach samorządowych, kontynuowałaby swoją retorykę. Trzeba powiedzieć uczciwie, że ona jej nie do końca ją kontynuuje, ale mamy dopiero kilka miesięcy de facto, prawda? To pogorszy relacje polsko-ukraińskie i tu Polacy mają coś do powiedzenia.
Najczęstszy zarzut taki wobec polityki prowadzonej wobec Ukrainy, wobec Litwy, Białorusi, oczywiście każda z nich jest, ma swoje niuanse, również przez środowiska kresowe te zarzuty są powtarzane, to jest to, że jest to polityka ta realizowana przez polskie państwo. Nie mówię tylko o polityce świętej pamięci prezydenta, ale również prezydenta polskiego państwa przez ostatnie 20 kilka lat. To polityka taka naprawdę ideologiczna, dogmatyczna, związana z realizacją koncepcji kiedyś tam gdzieś w Paryżu wymyślonych przez Giedroycia Mieroszewskiego. Ona przystawała do trochę innej rzeczywistości, budowana była tam głównie w latach 60., 70. i dotyczyła przede wszystkim próby przekonania Polaków do tego, że warto, właśnie tutaj powołując się na polską rację stanu, zalegitymizować w jakiś sposób ten układ pojałtański, jeżeli chodzi o geopolitykę. Natomiast bardzo niewielka rola była w tych koncepcjach przywiązywana do próby oddziaływania poprzez polską mniejszość narodową. I dzisiaj mamy tego konsekwencje, bo polityka nasza wobec mniejszości etnicznych, na przykład ukraińskiej, czy litewskiej, czy białoruskiej, wygląda tak jak dwa przykłady. Artykuły w naszym słowie. Pan mówi, że nie ma, że tutaj bezpośrednio jakoś trudno szukać winnych, prawda, po polskiej stronie tego, co się tam... Ale ja mogę powiedzieć, że polskie państwo sponsoruje sobie niejako poprzez miliony złotych przekazywane na
można,
redakcję.
Można artykuły, nie zgadzać się z tym, co jest w naszym słowie, ale to...
Nie,
panie redaktorze, można...
Nie, to jest jedna rzecz.
Bo to warto takie rzeczy wyjaśnić. Znaczy, to można to nie zgadzać się z artykułami w naszym słowie, ale trudno dowodzić, że one decydują o geografii wyborczej na Ukrainie. Mi tylko o to chodzi. No, jeżeli rozmawiamy o tak poważnych sprawach, jesteśmy związani żelaznymi regułami logiki, wiedzy, no, rzetelności, prawda? Więc...
Ja powiedzmy sobie szczerze, to jest gazeta sponsorowana przez polskie państwo.
Tak, ale panie redaktorze, tylko że wszystko sobie mówimy szczerze, jest sponsorowana przez polskie państwo i jeśli tam się ukazują...
Antypolskie.
Jeśli tam się ukazują treści, nie wiem, gloryfikujące nazizm czy coś, nie wiem, czy tak jest, bo jej nie czytam.
Relatywizujące.
To jest do tego...
Być może no. Byłoby lepsze określenie.
Jeśli tak jest, że tam są jakieś treści, które nie powinny mieć miejsca, to do tego są mechanizmy prawne w Polsce i one pozwalają egzekwować. Trzeba to po prostu przenosić z tej sfery emocjonalnej natychmiast do sfery prawnej.
Środowiska kresowe od wielu lat próbują interweniować w tej sprawie i no nie doczekują się.
Nie, ale nie potrafię powiedzieć o wszystkich interwencjach środowisk kresowych. Wiem, że w Polsce procesów z zakresu wolności słowa jest całe mnóstwo i ludzie je wygrywają.
Jest jeszcze jeden element.
Natomiast my się możemy nie zgadzać z naszym słowem i to jest odrębna sprawa. Możemy rozmawiać ze Związkiem Ukraińców na temat treści, jakie są w naszym słowie. Możemy różne rzeczy robić, ale które są w granicach prawa. Ponieważ jak przejdziemy jako dziennikarz z politykiem, dojdziemy do wniosku, że państwo ma prawo określać treści w gazetach, na przykład w związku z tym, że je sponsoruje lub wykupuje w nich reklamy, no to myślę, że pójdziemy na manowce. I myślę, że ani pan, ani ja nie mamy w tym interesu, żeby tak było.
Wydaje mi się, że
bo wtedy powstanie pytanie, czy samorząd ma prawo...
Zdecydowanie większe prawa. No to nie mogą być, powiedzmy, treści, które no, w jakikolwiek sposób biją właśnie w tę polską rację stanu. A tak dzieje się w naszym
pan co? Ja się z panem zgadzam. To nie mogą być treści, które biją w naszą rację stanu, ale dzisiaj naszą racją stanu jest także to, żebyśmy przestrzegali prawa. To znaczy, jeśli są artykuły, które są niezgodne z polskim prawem, być może takie są, to niech mi pan je pokaże, ja wystąpię do sądu.
Nie? Gorsza rzecz jest, gdy polskie państwo promuje treści no, nazistowskie, przy jednoczesnym, na przykład jest taka sytuacja z telewizją Biełsat. Wydaje mi się, że jak mówię, polskie państwo się trochę gubi, nie wspierając polskiej mniejszości narodowej. Z jednej strony tak, wydaje nam, bo to jest sytuacja od kilku lat, jest Związek Polaków na Białorusi, czyli teoretycznie bardzo ważnym elementem kreowania tej polityki nacisku również na Łukaszenkę jest to, co dzieje się, powiedzmy, w tej sferze mniejszości narodowych. Ale z drugiej strony telewizja Biełsat, nadająca od kilku lat program dla Białorusinów, nie nadaje do społeczności, która tam w porywach być może nawet 500 000, a być może więcej liczy sobie mieszkańców, nie nadaje ani słowa w języku polskim. Czy to jest normalna sytuacja?
Nie, no taka jest koncepcja tego medium. No.
Że zupełnie pozbywamy się,
panie redaktorze,
możliwości docierania
no znowu, jakby,
i promocji
tej trzeba,
powiedzmy sobie szczerze, Łukaszenko zdecydowanie więcej robi dla polskiej mniejszości narodowej. Łukaszenka robi zdecydowanie więcej niż polskie państwo.
Nie, nie, ale to wie pan co, no to co pan powiedział jest skandaliczne, dlatego że ja nie chcę się pytać o poprzedni rząd, ale rząd, w którym byłem, twardo obstawał przy prawach Związku Polaków na Białorusi.
Bywał pan na Ukrainie na przykład w domach polskich.
Ale panie redaktorze, my się nie znamy w ogóle. Ja, to jest cała moja kariera na początku w sprawach wschodnich zaczęła się od tego. Ja mam osobiste, bardzo dobre relacje z przywódcami i Związku Polaków na Ukrainie i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i praktycznie nie ma nawet prywatnej rozmowy z politykami ukraińskimi, żeby nie mówił o kwestiach Polaków na Ukrainie. Nie w każdym wystąpieniu publicznym to jest...
O Białorusi w tym momencie.
Jeśli chodzi o Białoruś, no to no jakby w czasie, kiedy się zajmowałem polityką wschodnią, nie znajdzie pan chyba ani jednego mojego wystąpienia, listu, pisma, no nie wiem, wywiadu, w którym nie podkreślałbym praw Związku
Polskiego na Białorusi. Tezy, że sytuacja mniejszości polskiej że... na Białorusi w porównaniu na przykład z sytuacją mniejszości na Ukrainie, czy też teraz z tymi perturbacjami, nie tylko teraz, bo przecież to trwa lata na Litwie, jest nieporównywalna.
Nie ma pan racji. Polskie państwo na Białorusi w ostatnich 20 latach ogromnym wysiłkiem publicznych środków wybudowało, jeśli dobrze pamiętam, 12 lub 14 domów polskich, w których sam wielokrotnie bywałem. Pomagało na ogromną skalę w szerzeniu polskiej oświaty. Na to szły pieniądze, moim zdaniem, to jest do sprawdzenia, porównywalne tylko z tym, jakie Niemcy wydają w Europie na swoją diasporę. Mówienie, że Łukaszenko, który arbitralnie zmienił władzę Związku Polaków na Białorusi, jest lepszy, to jest pogląd Andrzeja Lepera. No, że to nie ma żadnego sensu i to nie ma, nie, i to nie ma pokrycia w faktach.
Nie, no, proszę wziąć, twarde,
no to, no to proszę wziąć, no to proszę wziąć budżet wspólnoty polskiej.
Znam opinię kresowiaków, którzy podróżują na przykład.
Ale pan mówi opinia, no to, do, no to zostawiamy. Dobra, ale to zostawiamy opinię czy dowody.
Nie, no. No to bierzemy... Porównują na przykład sytuację polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, gdzie w ogóle marzeniem jest świetlica, która jest wynajmowana, nie wiem, na godziny i gdzie można uczyć, nie wiem, języka polskiego, prawda? A sytuacja no, wspaniale działających domów kultury polskiej, których naprawdę nie brakuje na Białorusi, które w dużym stopniu są dotowane przez białoruskie państwo.
I dotyczą tych Polaków, którzy chcą współpracować z Łukaszenką. Jeżeli któryś nie chce, staje się przedmiotem represji, czego pan miał dowodów w ostatnich latach bardzo dużo. Więc
to
jeżeli,
są rzeczy absolutnie równoległe.
Jeżeli, ja nawet najbardziej tym, że... jeżeli nawet najbardziej zasłużony kresowiak uważa, że polityka Łukaszenki wobec mniejszości jest właściwa, to ja się z tym najbardziej zasłużonym kresowiakiem nie zgadzam. I mogę się zgodzić, że polskie państwo powinno więcej wydawać na Polaków za granicą, bo na przykład tak uważam. Natomiast nie jestem w stanie przyjąć do wiadomości, i mówię to w obronie wszystkich rządów, jakie były, że państwo w tej sprawie jest nieaktywne. Bo jesteśmy jednym z najaktywniejszych państw w Europie, jeśli chodzi o opiekę nad swoją mniejszością. I wydajemy naprawdę na to ogromne środki. Mam natomiast pretensje do obecnego rządu, co podkreślam, obecnego, z którym nie mam nic wspólnego, o to, że w tych rozmowach europejsko-białoruskich nie został zagwarantowany zwrot domów polskich dla Związku Polaków na Białorusi. Natomiast tego zarzutu w żaden sposób nie da się postawić do poprzedniego rządu, w którym to był jeden z wątków polityki i egzekwowanych bardzo zdecydowanie. Wie pan, to, że ktoś pojedzie do nieświeża i mu się tam wydaje, że jest łatwiej niż gdzieś indziej, to nie daje żadnych podstaw do wnioskowania, że Łukaszenko jest dobry i że przestrzega praw mniejszości. Ponieważ przestrzega praw mniejszości do momentu, kiedy te mniejszości są mu do czegoś potrzebne. Jeżeli będą chciały skrytykować Łukaszenkę, to się znajdą w więzieniu. I dlatego powtarzanie takich opinii powinno się obudować daleko idącą, powiedziałbym, ostrożnością. Jak pan mnie zapyta, bo ja wiem, do czego pan zmierza, jak pan mnie zapyta, czy...
Ale czy polityka polskiego państwa, bo to jest tak, że oni słyszą, ci ludzie, którzy jeżdżą w tym momencie na Białoruś, słyszą od Polaków mieszkających tam, z jaką goryczą wypowiadają się o tym, jak nie wspierani są przez polskie państwo.
Ale panie redaktorze...
Widzą jedno, oglądają telewizję Bielsat. Polskie państwo sponsoruje gigantyczne przedsięwzięcie medialne i nie słyszą ani jednej audycji w języku polskim.
Ale dlaczego panu
szło do głowy... Ona się pojawia chyba teraz dopiero raz na dwa tygodnie przez 15 minut.
Dobra, ale dlaczego panu szło do głowy, żeby mówić albo? Sytuacja Polski i polska racja stanu, tak jak ja ją rozumiem, wymaga i wspierania Białorusinów, ponieważ żyją w państwie, w którym są stosowane tortury na miłość Polską. I znowu, znowu nie rozumiem pana jako dziennikarza, dlatego że przecież to są tortury są wcześniej stosowane wobec dziennikarzy.
Ale to wydaje mi się,
ale
absurdum.
Ale to nie jest absurdum. To jest kluczowa sprawa.
Dla pana naprawdę nie jest nic dziwnego, że jeżeli polskie państwo sponsoruje 18 godzin dziennie programu telewizyjnego przeznaczonego na teren Białorusi, to nie pojawia się dla społeczności polskiej, dużej społeczności, największej na pewno mniejszości narodowej funkcjonującej na Białorusi, nie pojawia się żaden program, który pokazuje te rzeczy.
Nie, my się różnimy we wnioskach. ponieważ ja nie uważam koniecznie, że to jest złe, ponieważ z tego może wynikać równie dobrze wniosek, że powinien być też program dla Polaków. Tylko dezawuowanie tego przedsięwzięcia dla Białorusinów, tylko dlatego, że tam...
Ja nie dezawuuję w ogóle
to jest, jakiś, to jest zawsze problem z logiką wnioskowania.
Zastanawiam się po prostu tylko, dlaczego nie mam, korzystając z takiego medium, nie ma próby docierania do polskiej, bo to staje mi się niewiarygodne.
Ale trzeba zapytać Agnieszkę Romaszewską. Dlaczego pan mnie o to? Agnieszka Romaszewska tym kieruje, jest pańską koleżanką w zawodzie.
Ja nie pytam, niech dlaczego pan, tak się dzieje,
niech
tylko
pan
pytam, czy pana to nie niepokoi.
Ja sądzę, że powinny być programy także w języku polskim. To jest mój pogląd, ale przecież ja nie, ani za to nie odpowiadam, ani dzisiaj nie biorę udziału w żadnym procesie decyzyjnym wokół tego. Jest bardzo proste rozwiązanie. Zanim się rzuci już te kamienie w Romaszewską, która ma ciężko dzisiaj, zapytać ją, dlaczego ma taką siatkę? Być może są z tym związane jakieś powody, może jakieś formalne na przykład, że to jest sfinansowane z... mogą być takie, nie wiem, deliberuję sobie teraz. Być może po prostu ona ma takie obostrzenia formalne, ponieważ ma takie środki, z których może robić programy po białorusku. Nie wiem, trzeba zapytać po prostu.
Ja zastanawiam się tylko, czy po prostu taka praktyka polityki względem tych krajów sąsiedzkich, tego ULB Giedroyciowskiego, nie wynika właśnie z tego, że dość dogmatycznie przyjmujemy
nie, tą panie redaktorze, to
politykę,
jest inna rozmowa.
Przekładając, prawda, no absolutnie koncepcje, już anachroniczne być
koncepcje może, kultury paryskiej, rozumiane dosłownie dzisiaj, są kompletnym anachronizmem, no. Ale trzeba trochę się tym zajmować. No. One są połączeniem pewnych dwóch trendów. Trendu z okresu międzywojennego, prometejskiego, ściśle rozumiany dotyczył rozbicia Związku Sowieckiego poprzez wspieranie narodów na terenie nawet Rosji przede wszystkim. Nie tylko całego Związku Sowieckiego, ale też samego państwa rosyjskiego. Oraz idei, powojennej idei pogodzenia się z Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami w warunkach, kiedy im i tak jest ciężko i są w Związku Sowieckim. Większość warunków, w oparciu o które były formułowane te idee, jest dzisiaj nieaktualna. I pozostaje nam albo zinterpretować ideę Giedroycia po nowemu, albo uznać, że jest częścią historii. Dzisiaj w większości jest próba interpretacji po nowemu, ale to dotyczy pewnej konstrukcji polityki w Europie Środkowej i generalnie takiego poglądu, który myślę, że można by powiedzieć jednym zdaniem tak. Jeśli Polska chce być silna w relacji z Niemcami, Rosją, a przede wszystkim wewnątrz Unii, czyli Niemcami i Francją, musi budować dobre relacje w Europie Środkowej i musi się zajmować Europą Środkową. Nie może być tutaj pasywna. I w oparciu o to warto dyskutować. Natomiast wie pan, dyskutowanie, czy prometeizm ma sens rozumiany ściśle historycznie, albo dyskutowanie, czy idea ULB rozumiana ściśle historycznie ma sens, jest o tyle kompletnie odrealnione, że warunki, w których powstawały te doktryny, całkowicie nie istnieją. I jak ktoś chce to zrozumieć, to musi zacząć od tego, że to wie. A jak pyta mnie, jak dziecko, od samego początku do Adama i Ewy, to mogę dla niego przygotować jakieś wykłady, no. No wie pan, jak dzisiaj ktoś mówi ULB, to przecież nie myśli o tym, że będzie rozbijał Związek Radziecki. No chyba takie minimum jakiejś dyscypliny intelektualnej można oczekiwać. Nawet od najbardziej pracowitych krytyków tej doktryny.
Ale może poprzez to uderzać w te imperialne, ewentualne zapędy moskiewskie. Giedroy zresztą nie mówił wprost, że to jest antysowiecki.
Doktryna Giedroycia była mocno antysowiecka, ale nie była antyrosyjska. I on to bardzo wyraźnie mówi. Jeżeli w ogóle możemy to zrekonstruować na podstawie tekstów, to są teksty Mieroszewskiego. I to też mnie irytuje, że ULB jest przedstawione jako postawa antyrosyjska. Kluczowy tekst Ukraina, Litwa, Białoruś, a tak zwany kompleks Polski Mieroszewskiego wyraźnie o tym mówi. No wystarczy wrócić do tego tekstu. Ten tekst nie jest antyrosyjski. No to jest wszystko wymyślone post factum. Ludzie sobie to wymyślają, a potem z tym polemizują.
W jest antyrosyjski.
Jest antysowiecki.
Jest w tym aspekcie antyrosyjski, jeżeli myślimy o Rosji, powiedzmy, i jej aspiracjach imperialnych. No, jest na pewno
nie, ale tutaj, wie pan, no ale jeżeli tak myślimy...
Ta koncepcja miała...
No to ja się pytam. W takim razie, gdzie jest polska racja stanu? To w takim razie proszę jeszcze mnie przekonać, że w polskim interesie leży popieranie imperialnych ambicji
nie,
Rosji.
No, oczywiście, że nie.
Oczywiście, że nie jest, że w tym sensie jest rząd był antysowiecki i że mówił, że warunkiem dobrych relacji polsko-rosyjskich, od których zresztą wychodził, bo ten tekst wychodzi od dobrych relacji polsko-rosyjskich, jest upodmiotowienie narodów pomiędzy Polską a Rosją. Dlatego, że on, że jakby taki stan rzeczy zlikwidowałby przyczynę większości konfliktów między Polską a Rosją. To mniej więcej jest konstrukcja ULB. Tak ona wyglądała.
To dotknijmy jeszcze na samym końcu, bo już nie chcę przedłużać, jeszcze tych problemów z mniejszością narodową na Litwie. Polską mniejszością narodową. Jej problemów, no, oczywiście w tym momencie, w ostatnich miesiącach bardzo gorące są to sprawy. Kilka dni temu Sejm litewski jednak mimo protestów zarówno polskiej społeczności tam, jak i Polaków tutaj wspierających swoich rodaków, no, zdecydował się jednak tą antypolską, można w ten sposób spokojnie mówić, ustawę o szkolnictwie jednak mimo wszystko wdrożyć. I pytanie jest, czy tutaj w relacjach Polski z Litwą nie tyle pan, ale pan, nie tyle pan jako były na przykład...
Pan mnie ustawiał w takiej roli, że mam odpowiedzieć za wszystko, co się działo 20 lat. Powoli jak słucham pana, to mam wrażenie, że może faktycznie mam taką opinię w środowiskach kresowych, że po pierwsze działam już od 20 lat i odpowiadam za wszystkie aspekty relacji z Ukrainą, Białorusią i Litwą.
To się jakoś racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego taka opinia jest, ale taka jest.
Tylko, że kogoś muszą uwiązać jakieś reguły myślenia, które mogłyby na przykład zacząć od tego, żeby sprawdzić, ile mam lat i co robiłem 10 lat temu.
No, oczywiście. Natomiast no, jest pan ekspertem, był pan wiceministrem spraw zagranicznych, jest pan absolutnie kojarzony z tym z tymi wątkami, powiedzmy, w polityce zagranicznej Polski zarządów PiS-u i później jako bliski jakoś tam współpracownik, przynajmniej w tym
fakt,
zakresie.
Fakt, że współpracowałem blisko z Zbigniewem Kaczyńskim, jest dla mnie powodem do dumy, tylko i wyłącznie. No więc, niestrudzenie bez tego prawa.
Nie ma chyba się co, że tak powiem, wypierać tych związków.
Nie, tylko że od tych związków do obciążania mnie wszystkim złym, co się zdarzyło, jest znowu kawał drogi.
Nie, no, ale w momencie, kiedy pan rozpoczynał pracę na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, rozumiem, że robił sobie pan jakieś resume. Jak wyglądała sytuacja, powiedzmy, jak wyglądały relacje polsko-litewskie i co było błędem? Prawda? Jeżeli...
Wie pan, z polsko-litewskimi relacjami sprawa jest moim zdaniem paradoksalnie trudniejsza niż z polsko-ukraińskimi. Dlatego, że w polsko-ukraińskich relacjach, jakby jeżeli się zapomni o różnicy w poziomie rozwoju między Polską a Ukrainą, bo tutaj Ukraina jest poszkodowana faktycznie, Polska jest jako silniejszym partnerem w tym sensie, że jest w Unii i tak dalej, ale jednak Ukraińcy nie mają poczucia asymetrii. I ta rozmowa między Polską a Ukrainą może być moim zdaniem bardzo partnerska i bardzo twarda. I może nie szkodzić strategii. Jestem o tym absolutnie przekonany.
Szkoda, że taka nie jest.
Wie pan co, nie jest też taka dlatego, ale proszę pana, ja naprawdę uważam, że nie jest też taka dlatego, że środowiska, które te rozmowy mogłyby politycznie napędzać, nie wchodzą jak w normalny obszar polityczny. Ja bym chętnie wśród ludzi, którzy ze mną mają kontakt, widział stale przedstawicieli środowisk kresowych, bo to mnie jako polityka też by mobilizowało, bo musiałbym równoważyć, musiałbym brać pod uwagę codziennie ich zdanie. Nie sztuka jest raz w roku ogłosić, że Kowal jest banderowcem. Sztuka jest oddziaływać i być w stałym kontakcie. I to wtedy jest już trudniejsze. Natomiast jeśli chodzi o stosunki polsko-litewskie, tam jest większy problem. Dlatego, że jest problem taki, który... Jest trochę taki problem między Polską a Rosją, Polską a Stanami Zjednoczonymi. Czyli to, co się rzuca w oczy, po pierwsze, to asymetria. Litwa w tej rozgrywce jest wyraźnie słabszą stroną. Ma dużo mniejsze wpływy polityczne w Europie niż Polska. Jest w gorszej sytuacji rozwojowej. Jest w gorszej sytuacji ekonomicznej generalnie. No jakby pod każdym względem mamy do czynienia z asymetrią. I to utrudnia działanie po obu stronach. Natomiast jaki znaleźć sposób na relacje z Litwą? Było bardzo trudno powiedzieć, jakbyśmy byli po stronie tej europejskiej, a Litwa była ciągle państwem wychodzącym ze Związku Sowieckiego. Dzisiaj jesteśmy wspólnie w Unii. Ja uważam, że to trochę ułatwia sytuację. Trzeba sobie powiedzieć, gdzie się kończy próba mediacji dwustronnej i gdzie przenosimy to na regulacje europejskie, które dotyczą praw człowieka, które dotyczą także praw mniejszości, które dotyczą też tych rzeczy, które są zawarte w karcie praw mniejszości Rady Europy. To jest jakby trochę co innego Rada Europy, oczywiście w sensie organizacyjnym, ale moim zdaniem jest tytuł nasz, byśmy się od Litwy domagali respektowania praw mniejszości. I tych tytułów jest bardzo dużo. Tu problem polega na asymetrii tych relacji.
Dlaczego nie próbujemy?
Nie, nie próbujemy. Próbujemy. Tylko, że naprawdę ta asymetria w relacjach polsko-litewskich...
Tylko ta skuteczność, powiedzmy, w tym momencie jest żadna.
Ale na tym polega dyplomacja. I tym się różni od bombardowania. Czasami trzeba poczekać. Faktycznie jest żadna. Znaczy, może żadna to nie jest, ponieważ gdyby nie było tego nacisku, to pewnie sytuacja mniejszości polskiej byłaby dużo trudniejsza. Faktem jest, że Litwini postępują w tej sprawie w sposób niepojęty. I faktem jest, że ich kompleks i przekonanie o tym, że Polacy chcą zabrać Litwę, jest tak mocne i tak trudne do zrozumienia dla każdego, kto dyskutuje z Litwinami, że trudno tu racjonalnie działać.
To trochę brzmi jak kapitulacja.
No błagam pana. No to niech pan wyśle wojsko. No panie redaktorze, no to tak jest, że czasami rola dyplomacji polega tylko na powstrzymywaniu. I w wielu przypadkach w relacjach polsko-litewskich polegała na powstrzymywaniu.
Nie, no ale jest też polityka trudno. Jakichś retorsji, jest polityka jakichś różnych... No ale myślę... radykalnych, nie? To nie muszą być nie, ale rzeczy od razu...
Mam nadzieję, że nie chce mnie pan przekonywać do retorsji...
Nie chodzi o świt Odysei, prawda, która ma dotyczyć...
Mam nadzieję, że nie chce mnie pan przekonać do retorsji wobec mniejszości litewskiej. Ale jeżeli pan nie chce przekonać do retorsji w ogóle dyplomatycznych, to one są stosowane. Jak pan wie, Sikorski nie jeździ już na Litwę. I jakoś to nie pomaga. Być może zajdą takie okoliczności znowu, na przykład jeśli
Ukraina... wizyta prezydent.
Być może zajdą takie okoliczności związane z układem politycznym na Litwie, które mogą to rozwiązać, ponieważ faktycznie najgorzej w tej sprawie pracuje się z konserwatystami. Więc być może przegrana konserwatystów tutaj troszeczkę ułatwi. Trzeba na ten moment czekać. Naszą rolą po pierwsze jest teraz powstrzymywać jakieś działania litewskie i jestem przekonany, że były takie momenty w relacjach polsko-litewskich, kiedy samo to powstrzymywanie miało sens. Po drugie, jestem zdecydowany przeciwny retorsjom wobec jakiejkolwiek mniejszości narodowej, ponieważ to są nasi obywatele i to jest dziki standard, jeżeli proponujemy, żeby nasi obywatele jakiejkolwiek narodowości czy religii byli zakładnikiem w jakichś relacjach międzynarodowych. To już jest w ogóle to jest dziki standard, w którym Polska nie powinna mieć nic wspólnego. Natomiast różne retorsje dyplomatyczne, różne naciski moim zdaniem są uprawnione, no, tak jak to w stosunkach międzynarodowych. Ja wiem, że one są wykorzystywane. Natomiast sprawa jest oczywiście trudna, dlatego że ze względu na tą taką zakodowaną asymetrię w tych relacjach, ze względu na bardzo głębokie przekonanie u części litewskich elit, że Polacy mają jakieś niecne zamiary, co w Polsce, czego w Polsce nikt nie rozumie i trzeba dopiero porozmawiać z jakimś Litwinem, żeby zrozumieć, jak to jest poukładane. No i ze względu na to, że bardzo często mamy wiele innych spraw w Unii Europejskiej, także bardzo ważnych, jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne, gdzie nasze współdziałanie jest ważnym elementem. Ale powiem panu więcej, że ja uważam, że na przykład nasze zostawienie Litwy po konflikcie z Gruzją i wyłączenie się z blokowania wejścia Rosji do WTO i zostawienie Litwy na lodzie było błędem politycznym, który zaskutkował też kosztem naszej mniejszości. Że dzisiaj brak zaufania konserwatystów do polskiego rządu polega też na tym, że oni mają poczucie, że w kluczowym momencie rząd polski podjął rozmowy z Rosją, zostawiając Litwinów. To jest realny fakt z końca 2008 roku. I to też trzeba brać pod uwagę. Czyli to jakby działa dwie strony. My popełniliśmy też pewne błędy, które błędy polityczne, które Litwini odczytują jako brak lojalności. A dla nich to napięcie, to przerażenie, że Rosjanie są tak duzi i Polska jest taka duża, jest kluczowe. I dlatego u nich ten element zaufania między Polską a Litwą jest, wie pan, tak delikatny, jak w najbardziej takim rozdrganym emocjonalnie małżeństwie. Nie?
Czy ten konflikt polsko-litewski, to napięcie w stosunkach nie jest w jakikolwiek sposób, nie uważa pan, znaczy na pewno korzysta na tym Rosja, natomiast czy są jakieś bezpośrednie dowody tego, że to jest jakoś inspirowane?
No wie pan, bezpośrednio to mogą mieć służby specjalne. No.
No mieliśmy przykład na Łotwie, prawda?
Trzeba czytać uważnie depesze Wikileaks. I tam wiele z tego można wyciągnąć wniosków. Niewątpliwie dzisiaj jest na przykład konkurencja o to, gdzie będzie elektrownia atomowa. Wiadomo, że jeśli będzie w Ignalinie, to pomysł rosyjski w Kaliningradzie nie będzie konkurencyjny. I wiadomo, że Rosjanie oddziaływują na środowiska polityczne na Litwie, żeby ich przekonać do swojej koncepcji handlu energią, czyli uniemożliwić powstawanie projektów polsko-litewskich czy polsko-litewsko-estońsko-łotewskich. I to jest realne pole gry. Podobnie pole gry dotyczyło Morzejek. I na pewno dzisiaj częściowo polityka wobec mniejszości polskiej jest efektem, jest uwikłana w te wszystkie rozgrywki.